To na początek niepokojące informacje z dziecięcego szpitala specjalistycznego w Krakowie Prokocimiu.
Będzie więcej łóżek covidowych na Lubelszczyźnie. Przybywa tam chorych na COVID-19.
Sensacja w Pucharze Polski w roli głównej piłkarze świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
Tradycyjnie o tej porze popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Gościem Pawła Balinowskiego w popołudniowej rozmowie będzie posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Prośby i spotkania z politykami mają skłonić personel dziecięcego szpitala specjalistycznego w Krakowie Prokocimiu do wstrzymania się z odejściem z pracy.
Przynajmniej do czasu wyboru nowego dyrektora tej placówki. W tej chwili do szpitala trafia wielu małych pacjentów z wirusem RSV, informuje nasz reporter Marek Wiosło.
Zachorowalność na wirus RSV u dzieci wciąż jest bardzo wysoka. Do szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu dziennie trafia kilkudziesięciu małych pacjentów. Mimo tego szpitalowi wciąż grozi paraliż spowodowany odejściami z pracy lekarzy i pielęgniarek. Część z nich od listopada zacznie przechodzić na urlopy. To może oznaczać ograniczenie przyjęć na szpitalny oddział ratunkowy. Ratunku dla szpitala jak na razie nie widać.
W przyszłym tygodniu mamy nadzieję wyłonić dyrektora. Ja liczę, że tutaj lekarze, panie pielęgniarki też przyjmą naszą prośbę, żeby jednak te osoby nie robiły tego w jednym czasie, bo wtedy mogą sparaliżować działalność szpitalnego działu ratunkowego.
I prośby wystarczy?
Ciągle rozmawiamy.
Mówił Tomasz Grodzicki, prorektor Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1290. Tyle nowych zakażeń stwierdzono ostatniej doby na Lubelszczyźnie. W porównaniu z poprzednim wtorkiem to przyrost o 30%.
W tym tygodniu trzeba się spodziewać decyzji o zwiększeniu liczby łóżek covidowych, zapowiada Lech Sprawka, wojewoda lubelski.
W tej chwili mamy te 1307. Żeby przeżyć bezpiecznie weekend, będziemy musieli mieć pod koniec tygodnia blisko 2000 łóżek, czyli kolejne około 700 łóżek.
Tak to przyspieszyło, że to już nie jest po 50 dziennie, tylko idziemy w setki.
Ta średnia z poprzedniego tygodnia, gdzie średnio codziennie przybywało nam w granicach 50-60 osób, to jak pomnożymy przez 7, to już wychodzi 350.
Usłyszał nasz reporter Krzysztof Kot.
Piłkarze świtu Nowy Dwór Mazowiecki sprawcami sensacji w Pucharze Polski.
Drużyna występująca na czwartym poziomie rozgrywkowym wyeliminowała Lechę Gdańska, więc ekipę z Ekstraklasy.
Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF w Faktach. Witamy cię, Patryku. Zdecydował gol samobójczy.
Lechia prowadziła do przerwy 1-0, ale w drugiej części gry trzecioligowy świt odrobił straty z nawiązką. Decydujący gol to był efekt pechowych zagrań piłkarzy Lechii. Gdańszczanie próbowali wyprowadzić kontrę, ale piłka trafiła w plecy jednego z zawodników klubu z Gdańska. Futbolówkę przejęli gospodarze, po chwili strzał zza linii pola karnego, no i piłka po rykoszecie wylądowała w siatce.
A pierwsze tego wieczoru fakty sportowe już po 20.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W naszym warszawskim studiu Paweł Balinowski i jego gość. Witamy.
Dzień dobry, ze mną jest Barbara Nowacka, szefowa Inicjatywy Polskiej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani poseł, pan prezydent mianuje nowych ministrów, gratuluje, życzy powodzenia. Czego pani życzy nowym ministrom w rządzie Mateusza Morawieckiego?
Żeby cokolwiek mogli mieć swojego, jakąś własną sprawczość, bo jak na razie ten rząd
mają
jest...
swoje resorty.
Ale nie po to się jest w polityce, nie po to pewno się chce być ministrem, żeby mieć resort, limuzynę, chociaż patrząc na obecnie rządzących mam wątpliwości, tylko żeby samemu móc jakoś tam swoją politykę kreować. A czegoś takiego nie ma.
No ale minister Kowalczyk został ministrem rolnictwa po raz kolejny, bo chyba już kiedyś był wicepremierem, jeszcze został przy okazji, no to chyba będzie miał jakąś moc sprawczą w tym rządzie.
No, co mu prezes pozwoli, to zrobi. Pamiętamy, jaką moc sprawczą mieli politycy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chodziło o piątkę dla zwierząt. To żeśmy zobaczyli, jak najpierw byli za, potem część była przeciw, potem się musieli pogodzić z tym, że jest to wbrew interesom partyjnych i na posterunku obrony praw zwierząt został w śmieszny sposób jedyny poseł Kaczyński. I tyle. No, oni nic nie mogą. To nie ma znaczenia, kto jest czego ministrem. Jest prowadzona polityka partyjna pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego. Koniec.
No to dobrze. Ministrowie nowi są, ale ta rekonstrukcja mimo wszystko jednak wygląda trochę jak taka korekta w locie, no bo już od dłuższego czasu widzieliśmy, kto będzie. A pani się spodziewa, że być może niedługo doczekamy się czegoś takiego jak przedterminowe wybory? No bo już się pojawiają takie głosy. Jarosław Gowin tym razem powiedział, że ostatnio chyba, że to jest taki, to coś, o czym Jarosław Kaczyński myśli. Pani rzeczywiście się wydaje, że może być tak, że wybory będą wcześniej?
Myślę, że Kaczyński ma świadomość, jak ciężko jest mu w tej chwili z tą rozchwianą, rozsypaną prawicą. Jak musi kupować głosy wbrew swoim posłom, tych nowych, różnych ludzi. Tutaj jednemu wiceministerstwo, tu innemu jakieś posady, tu jakieś umowy wewnętrzne. Musi każdego właściwie w tej chwili,
kto nie jest skoro, będzie chciał kupić, spróbować jeszcze raz?
I będzie chciał spróbować jeszcze raz, licząc, że przyjdą jednak pieniądze europejskie. bo przecież też wyraźnie liczą na to, że jednak to, co wypromowali Polski Ład, będą mogli wdrażać. Wiadomo, że będą to chcieli wdrażać za pieniądze unijne. I z drugiej strony, no wiemy też, jak będą wyglądały kwestie podatkowe. Każdy podatnik będzie odczuwał zmianę kwoty wolnej. Więc to będzie pewno dla nich dobry moment, a później będzie już tylko
dobrze, to wróćmy właśnie do tego. Jest taki wniosek, co prawda PSL-u, o skróceniu kadencji Sejmu. Pani by podniosła za tym wnioskiem rękę?
Oczywiście. Każdy dzień, który zbliża nas do końca tej władzy, jest korzystny dla Polski.
Teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli skończy się stan wyjątkowy, to jeszcze kilkadziesiąt dni, jeżeli dobrze pamiętam, 40 kilka. Potem mamy 3 miesiące, które trzeba odczekać. No to za 4 miesiące mogłyby być wybory. To jest wystarczająco dużo czasu dla opozycji, żeby się do tych wyborów przygotować i spróbować je wygrać?
Jeżeli opozycja jest mądra, a wierzę w mądrość moich koleżanek i kolegów, to w takiej sytuacji będą się w stanie porozumieć. My żeśmy się porozumieli w ramach Koalicji Obywatelskiej, tworząc ją w 2018 roku. Pokazaliśmy, że możliwe są zwycięstwa. Zarówno w wyborach samorządowych, lokalnie, w mniejszych, większych czasami, w wielkich miastach. Możliwe jest zwycięstwo senackie, to widać, tylko trzeba dobrej woli i zdrowego rozsądku. Stąd nieustający apel do panów liderów opozycji, żeby próbowali ze sobą się porozumieć. Bo jeżeli się to nie wydarzy, to na pewno nie chodzi o nich.
A są jakieś na przykład rozmowy z ruchem Szymona Hołowni? No bo przecież tutaj z tych wszystkich badań, które mamy, wygląda na to, że on rzeczywiście może odegrać znaczącą rolę podczas następnych wyborów. Czy Koalicja Obywatelska jakoś z nim rozmawia?
Rozmawiamy na wielu płaszczyznach. Często są to płaszczyzny legislacyjne, jakichś wspólnych działań.
No dobrze, chociaż wspólnego pójścia do wyborów rozmawiacie?
No, to są rozmowy, które też muszą mieć swój początek. I miałam szczerą nadzieję, że chociażby na tym proeuropejskim wiecu w Warszawie będzie Szymon Hołownia, będą liderzy innych partii opozycyjnych. Okazało się, tylko Robert Biedroń potrafił przyjść i stanąć wspólnie z nami.
I co, jest pani zawiedziona?
Uważam, że jeżeli chcemy wygrywać, to nasz wyborca, ten wyborca antypisowski, wyborca opozycyjny, wyborca, który chce innej Polski niż autorytarnej i prounijnej Polski, chce też, oczekuje od opozycji współpracy. Ja naprawdę wierzę, że to trzeba trochę się zastanowić nad wspólnym programem. Patrzmy na Węgry. Oni wiele lat nie umieli się dogadać. Teraz są na dobrej drodze do zwycięstwa i życzę im tego z całego serca.
No, na przykład Czesi też opozycja się połączyła i rzeczywiście wybory wygrała. Pokonała partię Andreja Babisza i tam zmiana nadchodzi. No, pytanie, czy rzeczywiście taka szeroka koalicja od lewa do prawa, no może nie do tego skrajnego prawa, bo o Konfederacji pewnie nie mówimy, jest możliwa w polskiej polityce.
Nie mówimy o Konfederacji. Ja cały czas namawiałabym zarówno kolegów i koleżanki z Lewicy, jak i ludzi współpracujących z Szymonem Hołownią, z PSL-em, poszukanie wspólnego punktu. Jeżeli się to nie da, no to być
ale
może opcja...
teraz takich rozmów nie ma. Nikt nie siada do stołu, nie rozmawiacie w tym momencie o wspólnym pójściu do wyborów, w jakichś wspólnych listach. Jeszcze to się nie dzieje.
Bo jeszcze nie wierzy część elit politycznych, że to się może wydarzyć. My w Koalicji Obywatelskiej mamy to głębokie przekonanie, że to się może wydarzyć i my się szykujemy i do wyborów, i do rozmów, i do takiej debaty programowej również z PiS-em.
I do rządu, i do opozycji za chwilę wrócimy, a ja chciałbym zabrać nas na granicę, bo dzisiaj weszła w życie nowelizacja ustawy o nielegalnym przekraczaniu granicy. Cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu postanowieniem komendanta Straży Granicznej będzie musiał opuścić teren Rzeczypospolitej. To jest dokładny zapis. To coś zmienia w naszej sytuacji i w sytuacji obrony naszych granic, no bo tutaj mamy jednak do czynienia z zaplanowaną strategią, prawda, reżimu
tak,
w Mińsku.
To sankcjonuje pushbacki. To jest prawne usprawiedliwienie łamania prawa międzynarodowego i my mówimy dosyć wyraźnie, granica musi być bezpieczna, ale pomiędzy bezpieczną granicą a okrucieństwem wobec szczególnie słabszych trzeba bardzo wyraźnie rozróżniać. Tam cierpią dzieci, tam cierpią kobiety. Zdrowi mężczyźni chwalą się tym, jak przekroczyli granicę Polski. Są reportaże pokazujące, ile to kosztuje. Dziennikarze zrobili tę robotę. 2000 euro za przemyt. W lesie siedzą dzieci, w lesie siedzą kobiety. Dzisiaj czytałam o jednej z uchodźczyń, która poroniła na granicy. I to w Polsce, kraju, który tak opowiada, jak to chronimy życie, szanujemy życie ludzkie, po naszym doświadczeniu migracyjnym, musimy bronić granic. Trzeba na to wydać pieniądze. Transparentnie. Dlatego nie głosowaliśmy za pisowskim murem.
Jakie jest wyjście? No bo jeżeli mamy sytuację, w której z jednej strony granicy są żołnierze białoruscy, oni, jak widzieliśmy na przykład na filmach ujawnionych przez blogera, przez białoruski kanał Niechta na Telegramie, tam są ludzie, którzy to ogrodzenie, które jest na granicy polsko-białoruskiej, obalają i to nie są migranci. To się okazuje, że to prawdopodobnie są służby białoruskie, tak się spekuluje. No i ci ludzie są wypychani na granicę. Z drugiej strony stroją polscy żołnierze. To nie jest pani zdanie, zdaniem sytuacja trochę bez wyjścia?
To jest bardzo ciężka sytuacja, ale tych wyjść jest kilka. Po pierwsze, zaprosić Frontex. Trzeba było naprawdę dawno temu zwrócić się po pomoc międzynarodową.
Szef Frontexu
odwiedziny parę dni temu.
Ale szef Frontexu powiedział, że jest pod wielkim wrażeniem tego, jaką robotę wykonują polskie służby. Pochwalił nas za to, jak działamy. Stwierdził, że to w ogóle się nie spodziewał, że to tak wygląda.
Myślę, że w takim razie powinien zobaczyć, jak wyglądają te lasy wokół.
Myśli pani, że nie wie?
Ja bym chciała kilku rzeczy. Po pierwsze, chciałabym, żeby te granice były bronione w sposób mądry, żeby ci, którzy się ubiegają o status uchodźcy, mogli mieć ten status rozpatrywany, żebyśmy szczególną troską otoczyli kobiety i dzieci i żebyśmy skończyli z tym, co się dzisiaj tam dzieje, czyli przemytem ludzi. I to wymaga mocnych działań służb granicznych, ale jednak nie przekraczających granic humanitaryzmu. Tak, Łukaszenka prowadzi z nami wojnę. Naszym zadaniem, zadaniem rządu Rzeczpospolitej jest sprowadzenie pomocy międzynarodowej, współpracy międzynarodowej i mediów tak, żebyśmy nie byli skazani wyłącznie na, albo na rzetelnych blogerów, albo jak do tej pory nierzetelne służby białoruskie.
Mediów na granicy rzeczywiście brakuje i jeśli chodzi o to, co tam...
Pomocy humanitarnej
widzimy,
brakuje
tak,
i brakuje dobrego również, zabezpieczenia granic.
Są oczywiście ludzie, którzy tę pomoc proponują, ale nie są to zazwyczaj służby rządowe. A ja jeszcze zapytam o to, co proponuje Frontex, bo pani mówi, że ta ustawa, która dzisiaj weszła w życie, niezgodna z prawem międzynarodowym. To dlaczego Frontex proponuje pomoc? To znaczy mówi, że pomożemy wam w deportacji migrantów do krajów pochodzenia i że już są osoby, które są przygotowywane do powrotu.
Jeżeli mają możliwość ustalenia kraju pochodzenia i mają możliwości prawne zrobienia tego, to jest pomoc, w której my musimy też skorzystać. Sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo ona jest też na granicy prawa i też trzeba pamiętać, że Unia Europejska nie po raz pierwszy stosuje te brutalne metody. Przecież dzisiaj Salvini będzie odpowiadał przed sądem. To jest świeża sprawa, będzie stanie przed sądem właśnie za przetrzymywanie ludzi na morzu, czyli też działania niezgodne z prawem, chociaż wtedy Europa też milczała.
Barbara Nowacka jest dzisiaj moim i państwa gościem. Wszystkich zapraszam do słuchania dalszej części naszej rozmowy w radiu internetowym RMF24 oraz na naszych stronach w sieci.
Dziękujemy. To nieważne, kto jest ministrem, to jest polityka partyjna pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego.
Mówiła przed momentem Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Polecamy rozmowę w sieci, a z najnowszymi faktami wracamy o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.